Za chwilę minie 14.06. Najbliższą godzinę poświęcimy kulturze w regionie.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka, który realizuje dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Witamy Państwa ciepło. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim dużo o teatrze, nawet bardzo dużo, ale też dzień jest po temu szczególny, ponieważ to właśnie dzisiaj, 27 marca, jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Będą także materiały związane ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi. Będzie też materiał związany i z jednym, i z drugim. Co do muzyki zaś, w dzisiejszej audycji będzie dominował Edward Stachura, a właściwie jego wiersze, do których była napisana muzyka przez Jerzego Satanowskiego i Wojciecha Belona z grupy Stare Dobre Małżeństwo. Na początek proponuję Państwu tango, tango triste, do muzyki Jerzego Satanowskiego. Właśnie śpiewa Jacek Różański. Dzisiaj, podobnie jak w roku ubiegłym, już po raz drugi w pandemicznej rzeczywistości, a 60 raz w ogóle, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Zazwyczaj tego dnia w każdym teatrze w Polsce przed wieczornym przedstawieniem odbywała się niewielka uroczystość zwieńczona odczytaniem przesłania autorstwa wybitnych postaci teatralnej sceny ze świata i z Polski. W ubiegłym roku tak nie było i niestety w tym roku również tak nie będzie. Z dyrektorem Teatru imienia Osterwy w Gorzowie Janem Tomaszewiczem i dyrektorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Robertem Czechowskim rozmawiamy wtedy o ich odczuciach i przewidywaniach dotyczących losów prowadzonych przez nich scen w kontekście ogłoszonego przed rokiem stanu epidemii. Oto fragmenty tych rozmów.
Jeżeli nie ma widza, to teatr nie funkcjonuje. Widzicie, że jak najszybciej wróci.
Po analizie sytuacji, po rozmowach z naszym organizatorem podjąłem decyzję o zawieszeniu najbliższej premiery, co wydaje się oczywiste, Orzenku, która miała mieć miejsce 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru. To nie jest czas na świętowanie i to nie jest atmosfera do twórczej pracy. Ludzie się obawiają, mają podcięte skrzydła. I
to było dla nas teraz wzruszające, a z drugiej strony takie, nie wiem, bolesne, że aktorzy pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, kiedy czyta się w tym dniu naszego święta przesłanie, orędzie ze sceny w kierunku widowni, w tym roku czwórka aktorów stało pośród pustych krzeseł.
Wynika z moich obserwacji, nie tylko moich, że to potrwa kilka miesięcy, zakładam. Niestety wariant taki dla instytucji kultury, jako najbardziej prawdopodobny, że do końca sezonu nie zagramy spektaklu, ani nie wejdziemy na scenę próbując. Może z tymi próbami jeszcze nie będzie tak źle, ale z graniem raczej nieciekawie, bo nawet gdybyśmy my byli gotowi do realizacji naszego repertuaru, to nie sądzę, żeby frekwencja była na tyle zadowalająca na widowni, żeby od strony ekonomicznej to się kalkulowało.
Jest to nienaturalne, że rozmawiamy na odległość metra, że nie komunikujemy się face to face, tylko poprzez różne współczesne nośniki. Pewnie to zostanie, pewnie ludzie będą musieli się przełamać ze względu na psychikę, ale również ze względu na ekonomiczne rzeczy. To wszystko musimy poukładać. Wydaje mi się, że to troszeczkę będą takie klocki Lego, gdzie my będziemy umiejscowieni w tej i ekonomicznej, i psychicznej sytuacji po okresie, daj Boże, jak najszybciej, żeby on się skończył.
Konsekwencje tej trudnej sytuacji są bardzo dramatyczne dla teatrów, dla naszego teatru, dla wszystkich teatrów i instytucji kultury w Polsce i wielu innych instytucji, ludzi indywidualnych. Mianowicie oberwiemy bardzo poza psychiką finansowo.
No i okazało się, że to nie do końca sezonu, tylko o wiele, wiele dłużej. Za chwilę dalszy ciąg tego materiału i wypowiedzi obu dyrektorów lubuskich scen nagrane w tym tygodniu. Przekonamy się, czy w podejściu ludzi teatru do pandemii coś się zmieniło. A na razie zapraszam Państwa na muzykę do wiersza Edwarda Stachury. Kontynuujemy nasz teatralny temat. No właśnie. Czy coś zmieniło się od tego czasu wprowadzenia stanu epidemii przed ponad rokiem? Czy historia zatoczyła koło przez ten rok i teatry znalazły się znowu w punkcie wyjścia? Jak sytuacje prowadzonych przez siebie instytucji dyrektorzy obu lubuskich scen oceniają teraz?
Muszę powiedzieć jako wprawny w tym względzie obserwator całego procesu, że zatoczyliśmy ten krąg i skrzydła opadają coraz niżej. Wydawało się rok temu, że było w nas więcej nadziei, że to szybciej minie. Gdzieś te resztki optymizmu trzeba w sobie pielęgnować, żeby móc normalnie żyć i pracować, ale coraz mniej jest sensownych argumentów, bo tak naprawdę jak na to patrzymy, to no jedyną chyba nadzieją są szczepienia. Mówię to z perspektywy, która nas najbardziej interesuje, czyli ludzi teatru, ale to się staje taką swoistą metaforą, bo to dotyczy wszystkich zawodów, jednocześnie każdego człowieka.
Nie łączy tylko to, że jesteśmy bardziej dojrzeli, żal, że mamy świadomość sytuacji, jaka jest naprawdę. W ubiegłym roku było to nowe zdarzenie, nowa sytuacja. Byliśmy nieco przelęknieni, zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół nas. Teraz mamy tego świadomość, że ta pandemia dość mocno się rozprzestrzenia, nie z naszej winy. Taka jest sytuacja, taka jest natura rzeczy, że co nas otacza, musimy jakoś przetrwać i musimy to zwalczyć.
Wysyłam coraz częściej ludzi na zdalną pracę. Proszę, żeby administracja, dział literacki, wszyscy, którzy pracują w budynku teatru, żeby wszyscy pracowali w systemie rotacyjnym, ale co i rusz słyszymy o tym, że ktoś z rodziny albo konkretnie ta albo inna osoba z teatru jest zakażona.
My jesteśmy poddani restrykcjom i musimy się do tych, czy musimy, chcemy się do nich dostosowywać, bo dzięki temu możemy to jakoś szybciej ogarnąć i może ten powrót do teatru będzie nieco szybszy niż to się planuje. Jaka będzie rzeczywistość, zobaczymy. My pracujemy cały czas, borykamy się również z sytuacjami, gdzie pojawiają się przypadki zachorowań zarówno u aktorów, jak i u naszych pracowników. Musimy być zdyscyplinowani. Stosujemy się do wszystkich obostrzeń.
Do maja lepiej nie będzie i nie ma się co łudzić, że wrócimy na deski, nie wiem, z końcem kwietnia. Myślę, że ten sezon jest kolejnym sezonem na tak zwane straty, jeżeli chodzi o kontakt z żywym widzem. Tym niemniej trzeba zachowywać te resztki normalności.
Nie mamy żadnych wpływów ani z wynajmu sali, ani z biletów, więc moi pracownicy, zarówno pion techniczny, administracyjny, jak i aktorzy, mają tego świadomość i są wyrozumiali. Najbardziej dotknięci są aktorzy, bo przede wszystkim zarabiają na graniu.
Dzień teatru. Na co Lubuski Teatr zaprasza swoich widzów? Jak ten Dzień Teatru będzie obchodzony w tym roku?
Będzie to smutne święto niestety, ale próbujemy oczywiście szukać jakichkolwiek pozytywów i nasza sugestia jest taka, żebyśmy się pochylili nad tradycją i historią. Ponieważ zbliżamy się do 70-lecia funkcjonowania naszego teatru, wydobywamy archiwalne fakty na jaw, zdjęcia, recenzje, odkurzamy te osoby, które tworzyły ten teatr. Dlatego na 27 w Międzynarodowy Dzień Teatru chcemy przygotować z jednej strony jak najwięcej materiałów archiwalnych, wydobyć te postacie, które są najbardziej zasłużone dla naszego teatru. Postaramy się zaprezentować Państwu właśnie fragmenty recenzji, przede wszystkim zdjęcia, fragmenty spektakli, twarze z tamtych lat, po to, żeby przypomnieć, że my jesteśmy jedynie pokłosiem historii tworzonej przez wiele, wiele osób. A z drugiej strony poprosiliśmy we współpracy z Instytutem Teatralnym w Warszawie naszych widzów, żeby składali szczególnie w ten czas pandemii swoje życzenia naszemu teatrowi, teatrowi w ogóle. Jak postrzegają ten brak żywego teatru?
W dniu Międzynarodowego Dnia Teatru miała być premiera. Miało być również takie nie za duże, ale obchody 75-lecia naszego teatru. Z wiadomych okoliczności przyczyn tego nie będzie. Jest trzecia generalna. Zamykamy jakiś etap i czekamy na dalszą sytuację, jak będzie.
Pragnienia i życzenia dyrektora teatru.
Życzę naszym widzom wytrwałości, moim wszystkim współpracownikom i sobie jeszcze większej wytrwałości i cierpliwości, mimo wszystko pogody ducha i wiary w to, że jednak jest jakieś światełko w tunelu. Bądźmy rozsądni, bądźmy odpowiedzialni i pełni wiary, że ta normalność jednak do nas wróci.
Życzenia i pragnienia dyrektora Teatru imienia Osterwy na Międzynarodowy Dzień Teatru w roku 2021.
Wspaniała brytyjska aktorka zrobiła to przesłanie. Ja się pod tym podpisuję. Musimy to jakoś przeczekać, przetrwać. Teatr bez widza. Nie ma go. Musi być widz, musi być ta chemia między aktorem a widzem. Wtedy jest ten prawdziwy teatr.
Mówili dyrektorzy obu lubuskich scen, Jan Tomaszewicz i Robert Czechowski. No właśnie, słynna brytyjska aktorka, mowa o Helen Mirren, która w tym roku jest autorką przesłania na Międzynarodowy Dzień Teatru. Pozwolą Państwo, że to krótkie przesłanie w tym roku w tej chwili odczytam. To jest wyjątkowo trudny czas dla żywego teatru i wielu artystów technicznych, teatralnych, rzemieślników i rzemieślniczek. Ich wspólna profesja z założenia utkana jest z delikatnej tkanki. Być może właśnie ta od dawna utrwalona kruchość pozwala im teraz przetrwać tę pandemię przytomnie i z odwagą. Ich wyobraźnia przedstawiła się w tych nowych okolicznościach, na twórcze, dające śmiech i poruszenie nowe sposoby komunikacji, w dużej mierze dzięki możliwościom internetu. Od zawsze ludzie opowiadają sobie historie. Piękna kultura teatru przetrwa tak długo, jak długo my przetrwamy na ziemi. Silna potrzeba tworzenia u autorów, scenografów, tancerzy, śpiewaków, aktorów, muzyków, reżyserów nigdy nie zostanie zduszona, a w bardzo niedługiej przyszłości zakwitnie od nowa, z nową energią i nowym pojęciem naszego wspólnego świata. Nie mogę się tego doczekać. Helen Mirren.
Kulturalne lubuskie.
Czas na materiały, które wprowadzą nas już w atmosferę zbliżającego się Wielkiego Tygodnia. Za chwilę pierwszy z nich. Gorzowski artysta Jerzy Zgorzałek przygotował cykl obrazów przedstawiających Drogę Krzyżową. O tym, w jaki sposób powstał ten cykl, z twórcą rozmawia Izabela Patek.
W Gorzowskiej Katedrze, która niedawno ponownie została uruchomiona po remoncie, można oglądać Drogę Krzyżową autorstwa Jerzego Zgorzałka. Jak powstała ta Droga Krzyżowa, cykl obrazów?
To dla mnie w pewnym sensie niewytłumaczalne, ale można to wytłumaczyć. Można wytłumaczyć tym, że podobno Bóg się odezwał do mnie i wybrał mnie sobie po to, żebym to stworzył. Tym bardziej, że ja byłem daleki od klerykalizmu i wszelkich takich form kościelnych. Gorzów stał się miastem mojego zamieszkania i właśnie tu mnie znaleziono. Grupa ludzi, którzy w pewnym sensie przyczynili się do powstania tej serii, oni stwierdzili, że powinien to wszystko zrobić. Zresztą zajęło mi to 2,5 roku, a to nie jest mały okres. I tak samo i fundusze, i wszystko. Nie było to łatwe. Tym bardziej, że musiałem się wszystkiego od początku uczyć. Przecież ja nic nie wiedziałem na przykład o siostrze Faustynie. To jest dla niektórych niewytłumaczalne, a dla mnie to jest, ponieważ tym się nie zajmowałem wcale. No ale żeby to policaria powstała, to ja musiałem po prostu przewertować wszystko, co jest na ten temat w internecie i co pamiętam z młodości. I to wszystko sobie ułożę we własny sposób, bo nie chciałem malować tego, co wszyscy już malowali. I to jest ta siła tej serii. Ta seria po prostu miała przemawiać. Ten Chrystus po prostu szedł i pokazywał swoją drogę po to, żeby tych ludzi, którzy dzisiaj się zagubili całkowicie, skierować z powrotem na właściwe tory. Może to jest ta przyczyna, dla której ta seria powstała. No nie wiem, jak to będzie dalej, ale myślę, że po prostu nawet sprawa umieszczenia tej serii w katedrze też była dla mnie ciekawa, bo na 2 dni przed tą Drogą Krzyżową właśnie mój znajomy, który przyczynił się do powstania tej serii, miał takie widzenie i szybko tą serię razem ze mną zmontowaliśmy na dzień przed Drogą Krzyżową. No ja mam zresztą bardzo dużo na Facebooku nowych znajomych związanych z tą drogą. Po prostu oni ją obejrzeli na całym świecie niemalże. Przyniosła mi duży rozgłos.
W jaki sposób powstawały te obrazy? Jaką techniką zostały namalowane? I czy są takie elementy, które sprawiały artyście trudność?
Tak, to jest też pytanie takie, które sam sobie zadawałem. Dlaczego powstało i jak powstało? Cóż, ja jestem pejzażystą, naturalistą, tak można nazwać. Operuję głównie szpachlą, naturalnie pędzel również, jest to technika olejna. Wszystko powstawało od początku do końca w niewytłumaczalny dla mnie sposób, tym bardziej, że wszystko wpadało mi w ręce. Praktycznie ja nie jestem specjalistą od takich scen zbiorowych tego typu, a szczególnie od postaci. Ja każdy malarz po prostu coś potrafią. Czegoś się w życiu nauczyłem, tym bardziej, że już jestem przeszło 50 lat na rynku. Na pewno sprawiało mi to trudność, ale się nie zastanawiałem nad tym, ponieważ to samo przez się wchodziło mi w rękę i robiłem to, jak czułem po prostu, bo jak malowałem, jak rysowałem postaci, to nie myślałem nad tym, jak to namalować, jak to zrobić, ale po prostu te postaci widziałem i w ten sposób powstało to.
Czy stworzenie takiej drogi krzyżowej jest pewnego rodzaju modlitwą, czy to rekolekcje artysty?
Malując to, w ogóle nie myślałem na ten temat. Po prostu miałem przed sobą zadanie, które musiałem wykonać, które było mi dosyć trudne dla mnie, a pewną więź czułem naturalnie z tymi postaciami, które musiałem namalować, bo inaczej trudno było mi to wszystko oddać, bo to trzeba przede wszystkim czuć. Trzeba po prostu przeżywać to wszystko w pewnym sensie. Ja starałem się nie przeżywać tego tak, jak jest na przykład w pasji Gibsona, czy w przekazach innych, czy w Piśmie Świętym, czy tak dalej. Przecież tam większość scen to jest przepojone przez okrucieństwem i tak dalej. A ja chciałem tego w pewnym sensie uniknąć, chociaż niemożliwe to jest. Ale chodziło mi przede wszystkim o jakiś sposób przekazania czegoś, co powinno być zresztą do wszystkich czytelne.
Czy po namalowaniu tej drogi krzyżowej Chrystus stał się Panu bliższy?
Nie modliłem się przed tym nigdy. Nie przypominam sobie, w każdym razie nie czuł taką potrzebę. A teraz łapię się na tym, że czasami jak coś się w ręce składają się do tej modlitwy. I wiem, że sama ta droga krzyżowa, samo malowanie, przystąpienie do tego wszystkiego jest pewnego rodzaju cudem, który ja, człowiek myślący, to zauważam. Nie jestem naturalnie w dalszym ciągu wielkim pasjonatem religii, pasjonatem, to złe słowo. Ale i w tym coś wszystkim jest, bo inaczej nie malowałbym tego.
Stare dobre małżeństwo do wiersza Edwarda Stachury. Tak jak powiedziałem na początku naszej audycji, dzisiaj będzie dużo o teatrze, z okazji oczywiście Międzynarodowego Dnia Teatru. No i tak się dzieje, bowiem z kronikarskiego obowiązku chcę odnotować, że mimo ograniczeń pandemicznych jednak w teatrach cokolwiek się dzieje. Wczoraj w Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyła się premiera Kaliguli w reżyserii dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, z kolei Roberta Czechowskiego. Premiera Kaliguli autorstwa Alberta Camus, a dla Teatru Manów dobra wiadomość. Dzisiaj jeszcze o godzinie 19 można za pośrednictwem internetu obejrzeć ten spektakl po wykupieniu specjalnego kodu na stronie Teatru Polskiego we Wrocławiu właśnie. Ksiądz Jerzy Hajduga z Drezdenka jest autorem kilku tomików poezji, ale także sztuki teatralnej. Sztuka była już prezentowana w założonym przez księdza Teatrze Kotłownia. Autor i aktorzy planowali zaprezentować ponownie przedstawienie w Kotłowni. Niestety po raz kolejny pandemia pokrzyżowała plany. Relacja Izabeli Patek.
Twórcy Teatru Kotłownia z Drezdenka planowali zaprezentować w najbliższych tygodniach po raz kolejny spektakl pod tytułem Ten pusty krzyż. Niestety na razie ze zrozumiałych względów prezentacja spektaklu jest niemożliwa. Teatr mieści się w podziemiach kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w dawnej Kotłowni. Zdaniem Tomasza Walczaka, kierownika artystycznego Teatru Kotłownia, to miejsce cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Drezdenka.
Jak zwykle Teatr Kotłownia, który przypominam, uruchomiony został 30 października 2015 roku, strasznie dużo się dzieje. To jest takie miejsce, które już na stałe wrosło w kulturalną mapę miasta, ba tam miasta. Ludzie z okolicznych miejscowości, ale także z dużych ośrodków typu Gorzów, Szczecin, Poznań, Zielona Góra przyjeżdżają, odwiedzają nas, cieszą się tym miejscem i tą energią, która jest w Kotłowni. Po raz kolejny wracamy do dramatu poetyckiego Jerzego Hajdugi, Ten pusty krzyż. Piękna opowieść, osadzona właściwie w realiach tuż po zamachu na Jana Pawła II. Jest złoczyńca, w domyśle Ali Akcza, jest dwoje policjantów przesłuchujących go, ten dobry i ten zły. Co z tego wyniknie? Powiem tak, to według mnie jeden z trzech najlepszych spektakli, jaki w Kotłowni zrealizowaliśmy.
Autor, ksiądz Jerzy Hajduga, z ciekawością przygląda się takiej inscenizacji sztuki.
ten Tłusty Krzyż. Premiera była w Olsztynie, rok 91, pielgrzymka papieża do Polski, w związku z tym taka współpraca wielka, teatr z kościołem i teraz po latach tutaj w Teatrze Kotłownia. To mówię gdzieś tak rok temu, nie pamiętam, teatr ma 3 lata działalności swojej kotłowni. To tak prawie, że na początku, z racji tej, że jestem autorem tej sztuki, ale z drugiej strony jest to zupełnie inna forma. Tam też teatr kameralny, tam się mieściło, tak ogólnie mówię, sytuacja się dzieje w poczekalni dworcowej, przywijają się postaci, mówią o krzyżu, w sensie, no, że grzech, spotykamy jakąś kobietę upadłą, żebraczkę, ty, który spotykamy do dzisiaj i na dworcu. Wiadomo, że tutaj tego nie zrobimy, więc padli na pomysł, żeby pierwszą część, jak gdyby, zrobić związaną z przesłuchaniem zamachowca na papieża. Zamiast właśnie tej poczekalni dworcowej jest ta scena bardzo zresztą mocna, tam jest aż wiadro wody i druga scena już taka ciąg dalszy tego pustego krzyża, a jest to rzecz w ogóle oparta na jakiejś książce, rekolekcjach spisanych przez ojca Romano i to jest w ogóle scenariusz. Wiersz Twardowskiego, rozważań Malińskiego, moich wierszy i rozważań. Właśnie ten pusty krzyż, czyli ktoś znajduje krzyż, na to dzisiaj może nie ma tych antykwariatów, na śmietniku. Albo sam tylko korpus jest. Nas tak jakoś drażni. Nie ma Chrystusa bez krzyża, nie ma krzyża bez Chrystusa. To jest ta myśl. Nie ma samego krzyża, nie ma samego Chrystusa i amen.
Czy oglądając tę sztukę, każdy z widzów ma sam interpretować, co w tej sztuce odnajdzie, jakie przesłanie? Czy autor też pewne przesłanie przekazuje?
Ja też na pewno mam jakieś myśli, no właśnie ten pusty krzyż to już jest taką myślą, musi być myśl przewodnia autora, ale to jest tak zrobione, no chyba to, na tym polega jakaś twórcza refleksja ze strony autorów, reżysera, no Bartka i tak dalej, że oni też na swój sposób jeszcze przedstawili. Widoczny czy mniej widoczny, no to trzeba widzieć, bo teksty, które gdzieś padały i padają, można tak ułożyć, że odnajdują jakąś nową warstwę. Tutaj właśnie jest dla mnie piękna, bo spodziewałem się aż takiej reżyserii i scenizacji, że kończą tak niewinnie, gdzieś tam w kącie, matka z synem, z Jezusem Chrystusem. Matka w ogóle z synem może być, już nie zwalnić za Matką Bożą, za Chrystusa, tylko matka z synem, kobieta z synem, pieta. I ten tekst, który zawsze gdzieś tam wypływał w innej tonacji, znaczy bardzo intymną, refleksyjną, muzyka i oczywiście oklaski.
Autor sztuki oraz aktorzy mają nadzieję, że w najbliższym możliwym terminie ten bardzo poruszający spektakl zostanie ponownie zaprezentowany w tym niezwykle urokliwym i klimatycznym miejscu.
W Kulturalnym Lubuskim staramy się nie zapominać o istniejącym od listopada 2019 roku Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie. Dziś zatem rozmowa z kierownikiem tej sceny, działającej póki co pod auspicjami Głogowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, Michałem Wnukiem.
Po otwarciu z wielką pompą w listopadzie 2019 roku, po 4 miesiącach, niespełna, przyszła pandemia. I kto teraz kieruje bardziej teatrem imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie? Czy jest to Michał Wnuk, czy jest to pani pandemia?
To zdecydowanie jest pandemia w tej chwili. Natomiast cieszymy się, ponieważ do 2 tygodni gramy, wróciliśmy. W ciągu tego roku jeszcze był krótki okres we wrześniu, kiedy mogliśmy chwilę pograć. W tej chwili wróciliśmy i na szczęście znowu kieruję ja, a nie pandemia. Mam nadzieję, że tak zostanie już do końca i na długo, chociaż patrząc teraz na te wskaźniki, które idą w górę, no, jesteśmy pełni obaw. Teatr faktycznie funkcjonował 4 miesiące, bilety sprzedawaliśmy na wydarzenia w przeciągu godziny, cieszył się dużą popularnością. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało teraz.
Mało miał pan czasu, tak jak wspomniałem, na to, żeby wprowadzić w życie swój program, kiedy zostawał pan kierownikiem sceny imienia Gryfiusa. Jaki był pański pomysł na ten teatr?
To jest teatr impresaryjny. Oczywiście od czasu do czasu staramy się wyprodukować coś własnego. W tej chwili pracujemy nad Jasiem i Małgosią. Natomiast staramy się, żeby każdy widz mógł się u nas odnaleźć i dobrze poczuć, bo gramy i dla bajki, i dla dzieci, i komedie, i dramaty. Od czasu do czasu pojawiają się u nas także koncerty, recitale.
Jak społeczeństwo Głogowa zareagowało na ten teatr? Może jest za wcześnie, żeby o tym mówić w kontekście zwłaszcza epidemii, która panuje. Ale czy już można pokusić się o tego rodzaju ocenę? ceny?
Myślę, że tak, że na podstawie tych pierwszych 4 miesięcy i mówię teraz tego okresu dwutygodniowego, widzimy, że Głogowianie chcą przychodzić do teatru. Te bilety wyprzedają się naprawdę w przeciągu jednego dnia na wszystkie spektakle. Cieszy nas to. No, Głogowianie chcą chodzić do teatru. Myślę, że też jest ogromna potrzeba w ogóle ludzi w Polsce wyjścia gdziekolwiek. Rozmawiałem z widzami, którzy nas odwiedzali, to mówili: Boże, jak dobrze jest ubrać marynarkę i po prostu gdzieś wyjść w tej marynarce, a pani mówiła, jak dobrze jest założyć suknię i przyjść w takie miejsce jak teatr, ponieważ po roku każdy za tym tęskni.
Jeżeli chodzi o produkcje własne, teatr impresaryjny, okej, tak, natomiast tych teatrów impresaryjnych jest w Polsce całe mnóstwo. Natomiast pański program dotyczący produkcji własnych, czy takowy istnieje, a jeżeli istnieje, to jaki?
Istnieje. W ciągu roku chcemy zrealizować minimum 3-4 premiery, które będą albo nasze, albo we współpracy z innymi teatrami. Współpracujemy z Teatrem Lubuskim, współpracujemy z Teatrem Norwida w Jeleniej Górze, także ze sceną Relax w Warszawie prowadzonym przez Beatę Kawkę. Już niebawem być może właśnie wspólna produkcja z Teatrem Warszawskim. Na razie tyle. No nie mieliśmy jakby możliwości, czasu, żeby zrobić więcej takich wspólnych projektów, ale wszystko przed nami.
Czy jest to repertuar w jakiś sposób sformatowany? Czy bardziej oscyluje pan w kierunku klasyki, czy w kierunku dramatu współczesnego, czy też bardziej będzie to teatr eklektyczny, jeżeli chodzi o repertuar?
Wydaje mi się, że staramy się, żeby ten teatr był otwarty na każdego widza. To znaczy, żeby grać im w nim i komedie, i dramaty, i pokazywać te wcześniej wspomniane koncerty. Także pomimo mojej wielkiej miłości do klasyki w teatrze, bo sam jestem wielkim miłośnikiem, wychowałem się w teatrze w Jeleniej Górze, gdzie klasyka była na bardzo wysokim poziomie, no to jednak staram się też przeplatać dużo współczesnych sztuk.
Najbliższe plany?
Mamy kilka spektakli w teatrze, trzeba wszystkiego dopilnować, dopiąć i pracować nad kolejnymi miesiącami repertuaru.
Mamy marzec, na ten miesiąc plany Andreasa Gryfiusa.
27 Międzynarodowy Dzień Teatru, spektakl Goła Baba Joanny Szczepkowskiej, znany klasyk już, po raz pierwszy będzie w Głogowie.
No i jak łatwo się domyślić, spektakl w Międzynarodowy Dzień Teatru oczywiście się nie odbył, wszystko przez ograniczenia sanitarne, a oczywiście jestem Państwu winien informację, że ta rozmowa odbyła się jeszcze przed wprowadzeniem tychże ograniczeń sanitarnych, na skutek których teatry i inne instytucje kultury w Polsce zostały zamknięte. W tym tygodniu Andrzeja Pierzchałę do napisania cyklicznego felietonu zainspirowała muzyka zawarta na pewnym krążku. Posłuchajmy.
We see the light. 59 na 62, czyli w wolnym tłumaczeniu widzimy to światło. To tytuł płyty okolicznościowej, a i urzekającej poniekąd autorstwa dwóch profesorów Gorzowskiej Małej Akademii Jazzu, Krzysztofa Pumy-Piaseckiego, gitara, i Adama Wenta, saksofon, z gościnnym udziałem Jana Nowickiego oraz Bartka Skubisza. Nagrany w roku ubiegłym z okazji, uwaga, 40-lecia jazz klubu Filary. Cały ten jazz, że użyję kultowego filmowego tytułu, nosi wyraźne znamiona wszechobecnej pandemii, o której wszak nie warto się wypowiadać zbyt szeroko i często, żeby po pierwsze nie powielać banałów, ale też uważać na formułę może być użyte przeciwko tobie. To też tytułem wstępu, choć i tu muszę uważać na fakt, że zarówno jazz klub Filary, Mała Akademia Jazzu i maestro Boguś Dziekański to marka sama w sobie znana i ceniona w Gorzowie, województwie, Polsce, Europie i na świecie. Nie przesadzam przecież. Choć do admiratorów tych trzech nierozłącznych wszak zjawisk i zachwyconych odbiorców, między innymi na przykład Gorzów Jazz Celebrations, należę od zawsze. Pomnę wszak wszelkich ograniczeń, które spotykają człowieka piszącego o muzyce, a osobliwie o jazzie. A zatem, kultowy gorzowski klub pod Filarami jest od kilku dekad miejscem ważnych spotkań i koncertów polskiego jazzu. Bogusław Dziekański, spiritus mowę z całego projektu, jest szczególnie wyczulony i entuzjastycznie nastawiony do promocji młodych twórców i lansowania ich na ogólnopolskiej arenie. Ale na estradzie klubu pod Filarami od 40 lat grają także najważniejsi jazzu. Od legendarnego amerykańskiego wokalisty Freddiego Cola, po elitę światowego, europejskiego i polskiego jazzu. Te często jedyne i niepowtarzalne koncerty umknęły w fonograficznej rejestracji i trudno dziś szukać w dyskografiach muzyków sesji live pod filarami. Przełomowym jest zatem album zrealizowany i nagrany w klubie przez zespół dwóch niekwestionowanych filarów polskiego jazzu, saksofonistę Adama Wenta oraz gitarzystę Krzysztofa Pomeł-Piaseckiego. Ten znamienity projekt nazwano We See the Light 59-62 i zrealizowany w zespole, w którym znalazł się m.in. Bartek Eskubaj z Kubisz. I jeszcze nostalgiczna i wspomnieniowa liryka Jana Nowickiego o Januszu Muniaku. 12 utworów klimatycznych, wirtuozowskich i uwodzicielskich zarazem, których autorzy na przemian Piasecki i Wendt, ale też wspólnie, słucha się z przyjemnością. Ale to przecież banał. Zdaje się więc, że to kwintesencja współczesnego jazzu na poły nowoczesnego z odważnym mikstem rapu, ale przecież dobrze zakorzenionego w jazzowej tradycji. A czwarty, w jakimś sensie tytułowy utwór I See the Light, 8 minut 11 sekund, skomponowany wspólnie przez owych profesorów, co się zowie, Małej Akademii Jazzu, wydaje się być znakomitą, nostalgiczną, artystyczną odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość. Wszystko jedno, jak się ją nazwie. Nie dziwota zatem, że polecam tę płytę uwadze Państwa z niezmiennym wszak przekonaniem, że warto. We See the Light 59-62, Krzysztof Poma-Piasecki and Adam Wendt oraz Jan Nowicki i Eskubaj. Wydawnictwo Soliton, Sopot, 2020 rok.
Felieton Andrzeja Pierzchały był ostatnim punktem scenariusza dzisiejszej audycji. Andrzej Gruszka i Janusz Młyński. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Następne Kulturalne Lubuskie za tydzień, 3 kwietnia w Wielką Sobotę o stałej porze, czyli kilka minut po godzinie 14, a za chwilę Mateusz Gadomski i serwis informacyjny.